Panu Jezusowi Chrystusowi chwała, cześć i uwielbienie, teraz i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Kochani, dzisiaj chciałbym mówić o gwałtownikach. Oczywiście z inspiracji 12 wersetu z 11 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, który brzmi tak. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. To jest w Biblii Warszawskiej, naszej, w Biblii Tysiąclecia jest końcówka. I ludzie gwałtowni zdobywają je. Wiecie, kiedy zacząłem się temu przyglądać, to zaraz na samym początku trafiłem na zdanie, które pozwólcie, że wam przeczytam. Wobec tego tekstu, który przed chwilą przeczytałem, egzegeci, czyli ludzie, którzy zajmują się wyjaśnianiem, interpretacją Biblii, a więc wobec tego tekstu egzegeci są zgodni. Bardzo trudno jest i nikt nie potrafił właściwie go zinterpretować. No, przecież to wydawałoby się zupełnie jasny tekst. A mądrzy ludzie mówią, nie wiemy, co o tym sądzić. No i chwilę później trafiłem na taką interpretację tego tekstu. Posłuchajcie. Gwałtownicy to ludzie przeciwni Panu Bogu i Jego Królestwu. Oni porywają, czyli niszczą Królestwo Boże. Zupełnie wszystko do góry nogami. No i teraz, dlaczego tak jest? No i żeby na początek być trochę mądrzejszym, sięgnąłem do słownika języka polskiego, słownika synonimów, bo chciałem się dowiedzieć czegoś na temat tego słowa gwałtownik. I po krótkiej lekturze stwierdziłem, że chyba mnie to wszystko przerasta. Przeczytałem mianowicie, że słowo gwałtownik ma 70 synonimów, czyli wyrazów bliskoznacznych. Pozwólcie, że zacytuję niektóre z nich. A więc gwałtownik to arogant, awanturnik, choleryk, impertynent, rozrabiacz, warchoł, zabijaka, narwaniec, chuligan, wichrzyciel, cham. 69 spośród tych 70 jest w tym tonie. Duża część z nich jest takich, których my dzisiaj w ogóle nie używamy. Gdzieś tam jakieś stare słowa. Jedno wydawało mi się takie fajne. Mianowicie jednym z tych synonimów jest słowo pasjonat. No więc spojrzałem znowu na to słowo pasjonat i zobaczyłem, że to słowo ma 159 synonimów. I znowu niektóre z nich przeczytam wam. A więc pasjonat. Arogant, awanturnik, choleryk, impertynent, rozrabiacz, warchoł, zabijaka, narwaniec. To samo, co przy gwałtowniku. No ale z drugiej strony nic dziwnego, synonimy. Ale wśród tych 159 synonimów są też takie. Chwalca, czciciel, entuzjasta, miłośnik, sympatyk, wielbiciel, zapaleniec. No to o co tak naprawdę tutaj chodzi? Jak się okazuje, poprawna definicja pasjonata to taka jest. Pasjonat to człowiek gwałtowny, skłonny do wpadania w pasję, łatwo wybuchający gniewem. Ale jak się okazuje, coraz większą popularnością cieszy się analogizm tego słowa, neologizm, przepraszam, tego słowa, czyli inne znaczenie, nowe znaczenie. I w tym znaczeniu, tym nowym znaczeniu, pasjonat to człowiek mający wielkie zamiłowanie do czegoś, oddany czemuś, zainteresowany czymś, hobbysta, miłośnik, entuzjasta. No, to już lepiej. No i spodobało mi się znowu to słowo entuzjasta. Znaczy ono osoba ożywiona jakąś ideą, pełna zapału do działania, zapalony wielbiciel kogoś lub czegoś, zapaleniec, pasjonat, miłośnik. I w ten sposób koło się zamknęło. I chwała Panu Bogu. Te trzy słowa, gwałtownik, pasjonat, entuzjasta, to synonimy spośród tych dziesiątków innych, ale te są synonimami, a więc mogę z nich skorzystać. Ja dodałbym tutaj jeszcze nie dający za wygraną, konsekwentny, uparty. Czyli nie wiem, co powiedzieliby na ten wywód poloniści, którzy tutaj są, ale ja jestem zadowolony. Mnie się to podoba. I w tym właśnie znaczeniu użył tego słowa Pan Jezus. A znowu tak, prawdę powiedziawszy, od innej strony to słowo jest... No myślę, że w codziennym życiu właściwie nie używamy tego słowa. W całej Biblii to słowo użyte jest tylko 4 razy. Raz przez Pana Jezusa i jeszcze 3 razy. I może pozwólcie, że przeczytam wersety, w których ono jest. 2 Samuela, 22 rozdział, 48 werset. Bóg, który jest mścicielem moim, który podbił pod władanie moje ludy, który wyzwala mnie z zależności od wrogów moich. Wywyższyłeś mnie nad tych, którzy przeciwko mnie powstali. Wyratowałeś mnie od gwałtowników. A więc gwałtownik użyty tutaj negatywnie. Psalm 86, 14 werset. Boże, zuchwali powstali przeciwko mnie, a zgraja gwałtowników czyha na życie moje i nie mają Ciebie przed oczyma swymi. Negatywny odcień, znowu. I trzecie miejsce. Tutaj może, to jest Księga Daniela i tak troszeczkę więcej przeczytam, żebyśmy weszli w temat. 10 rozdział. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. I znowu tam kawałek dalej, bo anioł mówi o tym widzeniu. A król północy znowu wystawi jeszcze liczniejsze wojska niż pierwej i po upływie wielu lat wyruszy z wielkim wojskiem i z potężnym taborem. W owych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa. I powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by wypełnić widzenie, lecz potkną się. No i tutaj nie wchodziłem głęboko w ten tekst, ale ci gwałtownicy to byli tutaj pozytywny efekt, pozytywne znaczenie tego słowa. Ludzie, którzy chcieli wypełnić to widzenie, którzy pragnęli, żeby to widzenie się, żeby stało się rzeczywistością, no ale potknęli się. W Biblii opisanych jest wielu gwałtowników, chociaż o żadnym z nich, w stosunku do żadnego z nich nie jest użyte to słowo. No i popatrzmy na kilka przykładów. No na początek historia Dawida i Goliata. Tak prawdę powiedziawszy, to i jeden był gwałtownikiem, i drugi. Tylko że jeden z nich od tej dobrej strony, no a drugi od tej złej strony. No i może pozwólcie znowu kilka zdań. No więc pierwsza Samuela, tam 17 rozdział. Dawid mówi: bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? A kawałek dalej. Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Inny przykład, wdowa i sędzia. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, i z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. No i na koniec Pan Jezus. A gdy zbliżała się Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. Skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. A więc takie bardzo konkretne, bardzo zdecydowane postawy, wszystkie, prawda, o których powiedziałem. A jest ich w Biblii mnóstwo. To wtedy. A co ta gwałtowność oznacza dzisiaj dla nas? Do czasu Jana Chrzciciela był czas oczekiwania. Teraz jest czas działania. Królestwo jest bliskie. Jest na wyciągnięcie ręki i trzeba je zdobywać. Trzeba o nie walczyć. Długa tradycja dała chrześcijanom takie wrażenie, czy wprowadziła chrześcijan w taką myśl, że wystarczy być posłusznym. I właściwie do dziś zdecydowana większość chrześcijan, mówię ogólnie, a więc zdecydowana większość chrześcijan woli spokój. Ale czy to spokojne życie, które się wiedzie, jest dobrym uchwyceniem Bożego Królestwa? Jest takie posłuszeństwo, które w rzeczywistości jest zaniedbaniem, byle jakością, a wynika wręcz ze strachu. Wiecie, to jest taka wygodna postawa, dająca poczucie bezpieczeństwa, ale Boże Królestwo wymaga refleksji. Boże Królestwo wymaga inicjatywy. Boże Królestwo wymaga działania. Jan Chrzciciel miał jedną cudowną cechę. był całkowicie pochłonięty i zafascynowany panowaniem Pana Boga. Odkrył w swoim życiu, że tylko ci, którzy poświęcą się, ci, którzy pójdą, wejdą w tą drogę, tylko ci mogą mieć udział w tym panowaniu, w Jego Królestwie. Ci, którzy odważą się zaryzykować wszystko w swoim życiu, którzy potrafią się poświęcić bez reszty. No i tacy ludzie w pewien sposób są ludźmi gwałtownymi albo czyniącymi przemoc w stosunku do samych siebie. Jan Chrzciciel też nie dbał ani o swoją reputację, ani nie zastanawiał się nad tym, jak ma stanąć przed tym ludem, którzy tam przyjdą nad rzekę. Zafascynowany Panem Bogiem, zafascynowany Jego panowaniem, zafascynowany Jego królestwem, głosi Go w taki sposób, że tłumy przychodzą nad Jordan. On tych ludzi chrzci, a oni przy tym wyznają swoje grzechy. Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże należy do gwałtowników, że gwałtownicy je zdobywają. Chodzi tu o nasze pragnienie Pana Boga. Chodzi tu o pragnienie Jego miłości. Chodzi o nieustępliwość i chodzi o spieranie się z własnym sercem po to, aby móc dojść do prawdy. Królestwo Boże jest dla tych, którzy o nie walczą. A ponieważ Pana Boga pragną bardziej niż czegokolwiek innego, nie boją się poświęcić, nie zatrzymują się, nie poddają się, walczą do samego końca. Bo jak ktoś powiedział, Bóg jest dla tych, którzy Go pragną ponad wszystko inne, a nie dla tych, którzy Go dopisują do swojej listy innych rzeczy. Pamiętamy pewnie jeszcze kazanie brata pastora tam sprzed kilku tygodni. Między innymi mówił o 10 pannach. Wyszły na spotkanie oblubieńca, ten się spaźniał, zabrakło oliwy. Znamy tą historię. Te wszystkie dziewczyny były z tej samej miejscowości. No bo to było uroczystość gdzieś tam. Parafrazując, były z tego samego kościoła. Były z tego samego zboru. A brak oliwy je podzielił. Część z nich, przed pięcioma, połową z nich, brama została zamknięta. Trudne słowo? Pozwólcie, że przeczytam równie trudne. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, od 24 wersetu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie by znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Mówi to apostoł Paweł. zachęca nas, abyśmy tak szli, abyśmy tak żyli, żebyśmy nie zostali uznani za niegodnych, żeby drzwi nie zostały przed nami zamknięte. I to wszystko, jak widać, zależy od nas samych. Trudne słowo? Deprymujące? Nie. Ani to, co mówi Paweł, ani to słowo o tych 10 pannach. To są normalne rzeczy. To jest normalna rzeczywistość. A żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć, popatrzmy na nasze życie, popatrzmy na ludzi wokół nas i zobaczymy, że bycie gwałtownikiem procentuje również w naszym życiu na co dzień, tu na ziemi. Na przykład, może jesteś studentem i gdzieś tam głęboko w swoim sercu marzysz, czy by może nie zostać na uczelni, czy by może nie zająć się pracą naukową. Żaden problem, ale twoje podręczniki muszą cierpieć gwałt. Ta wiedza, która w nich jest zawarta, musi stać się częścią ciebie. Może podoba ci się muzyka. Lubisz grać na jakimś instrumencie, może grasz na wielu instrumentach, może gdzieś tam marzysz, że byłbyś czy byłabyś takim znanym muzykiem. Nie ma problemu. Ale twój instrument musi cierpieć gwałt. Musi stać się częścią ciebie. Musisz być jedno z tym instrumentem. Musisz czuć ten instrument po prostu. No. A może chciałbyś być znanym biznesmenem? Nie ma problemu. Ale to, od czego będziesz zaczynał, na przykład łopata, musi cierpieć gwałt. I wiesz, co ci jeszcze powiem? Te twoje ukryte marzenia, niezachcianki, marzenia, pragnienia, o których nigdy jeszcze nikomu nie powiedziałeś, o których może nawet sam boisz się myśleć. Te marzenia, te pragnienia to Boża wola dla ciebie. Bóg ci to dał. Bóg już dzisiaj widzi ciebie w tamtym miejscu. Ale jeżeli siądziesz wygodnie w fotelu, oczekując na te wszystkie wspaniałe rzeczy, to nic do ciebie nie przyjdzie. Nic. Musisz zacząć walczyć. Musisz zacząć działać. Musisz być gwałtownikiem. I tu zaczyna się problem. Bo bycie gwałtownikiem budzi sprzeciw albo przynajmniej niechęć otoczenia. Dlaczego? No bo jesteś kimś innym. W ocenie otoczenia kimś lepszym. Osiągasz większe rzeczy. A więc nic dziwnego, że zazdroszczą ci. Może nawet przestaną cię kochać. I chcąc dalej być tym gwałtownikiem, musisz się z tym zmierzyć. A to może dużo kosztować. Ale zawsze masz wybór. Chciałbyś być Bożym gwałtownikiem? Diabeł zrobi wszystko, aby ci to wybić z głowy. Może przyjdą do twojego życia bardzo trudne rzeczy. Może będziesz chciał zrezygnować. I znowu, wybór należy do nas. Ale zawsze pamiętajmy, że na końcu to my jesteśmy zwycięzcami. Czym więc charakteryzuje się ta dobra, święta gwałtowność? Charakteryzuje się zdecydowaniem i determinacją naszej woli. Cokolwiek stanie na mojej drodze do nieba, odeprę to. Będę walczył. A co może stanąć na naszej drodze do nieba? Różne rzeczy, ale nawet my sami, nasze ciało. Chrześcijanin jest zdecydowany, aby iść do nieba bez względu na to, co się będzie działo. Determinacja woli jest podstawą tej świętej gwałtowności, która mówi: chcę nieba bez względu na koszty. Tam, gdzie jest taka połowiczna stanowczość, rozdwojona wola, z jednej strony pragnienie bycia w niebie, a z drugiej strony pragnienie fajnego życia, co się pewnie też wiąże i z grzechem, no to wówczas nie jest możliwą rzeczą, aby gwałtownie walczyć o to niebo. To tak jak z podróżnikiem. Jeżeli jest się podróżnikiem dla podróżowania, to taki podróżnik raz podróżuje w jedną stronę, raz podróżuje w drugą stronę, bo on po prostu jest podróżnikiem. Ale nie zależy mu na tym, żeby podróżować ciągle w tą samą stronę, konsekwentnie, do celu, który sobie wyznaczył. I kochani, zawsze pamiętajmy, myślę, że o tym też i nie potrzeba nikomu przypominać, że przez ofiarę Pana Jezusa, przez Jego śmierć, przez Jego zmartwychwstanie, wszystko mamy za darmo. Wszystko. Za darmo mamy zbawienie, za darmo mamy niebo. Pan Bóg uczynił już wszystko, co konieczne było do uczynienia, abyśmy do tego nieba dotarli, abyśmy to zbawienie mieli. Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystko za darmo. Są jednak moce, są jednak rzeczy, które się temu przeciwstawiają. Są moce, są rzeczy, którym bardzo zależy na tym, aby żadna z tych rzeczy, które dostaliśmy za darmo, nie stała się naszą własnością. Abyśmy żadnej z tych rzeczy nie wzięli. Abyśmy żadnej z tych rzeczy nie mieli. I na to nie możemy sobie pozwolić. Na to nie możemy sobie pozwolić. Te rzeczy, te moce muszą zrozumieć, że z nami nie ma żartów. Muszą zrozumieć, że my się nie poddamy. Muszą zobaczyć, że działamy w mocy Jezusa Chrystusa. Muszą zobaczyć, że jesteśmy pełni Bożej wiary, Bożej miłości i że na pewno się nie poddamy. Ta walka jest bardzo trudną walką. To myślę, każdy z nas z własnego doświadczenia może powiedzieć. I do tego wszystkiego potrzebujemy Bożej mądrości. Zanim podejmiemy decyzję, w którą stronę ma ta nasza gwałtowność pójść i jak ma wyglądać, to bardzo zachęcam do wysłuchania raz jeszcze kazania z poprzedniej niedzieli. Daniel mówił właśnie o tej mądrości. I o tej mądrości mówi też Paweł. Czytaliśmy, ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Zachowuję się mądrze, zachowuję się rozsądnie. Wiem, gdzie uderzyć. Ta mądrość jest nam dana. Za darmo. Ale jak też słyszeliśmy tydzień temu, manifestacja tej mądrości, korzystanie z tej mądrości jest powiązane, no na przykład, z naszą pokorą, z naszą powściągliwością, z naszą delikatnością, z naszym miłosierdziem. A więc znowu sprawa trochę złożona. Ale tą mądrość mamy. I moc do tego, aby uruchomić tą mądrość, też mamy. Też potrafimy. Jestem pyszny? No to muszę to zmienić. Nie jestem powściągliwy? No to muszę to zmienić. No i może, jeśli pozwolicie, to jeszcze jedno skojarzenie. Pamiętam, 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, kaznodzieja, to chyba Maciek powiedział, wspomniał o zasypanych studniach w naszym życiu. Wiecie, co wam powiem? Tak, mamy te zasypane studnie w naszym życiu, ale to nie myśmy je zasypali. Bo byłoby rzeczą nierozsądną, wręcz głupią, zasypywać studnie, w której jest woda potrzebna do mojego życia. A więc ja tych swoich studni nie zasypałem, a niektóre z nich są zasypane. Ale pewnie często jest tak, że jak ktoś tą moją studnię zasypuje, to ja stoję obok, przyglądam się temu i nie reaguję. Pozwalam, żeby ta studnia została zasypana. Może w którymś momencie właśnie straciliśmy tą naszą gwałtowność, została zasypana, czyli entuzjazm, pasję, zaangażowanie. Może dzisiaj ktoś jest w miejscu, w którym nie ma siły nawet, żeby płakać. Ale słyszeliśmy, że koniec łez. Dość tego. Kochani, my to wszystko możemy odzyskać. Tam, jak już słyszeliśmy wiele razy, ten rok jest rokiem dla Żydów. Jest rokiem jubileuszowym. Jest co 50 lat. W tym roku oni mogą odzyskać wszystko, co utracili z własnej woli, czy byli temu winni, czy nie byli, to mają prawo do odzyskania swojej własności. Wiecie, my jesteśmy w lepszej sytuacji. Dlatego, że od śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa aż do porwania Kościoła jest czas jubileuszowy. Każdego dnia, w każdej chwili mamy prawo zażądać od tych, którzy nam coś zabrali, zwrotu tego w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I Biblia mówi, że to musi nam zostać oddane. A więc nawet jeżeli czegoś dzisiaj nie mam, nawet jeżeli żal mi, że to straciłem, to musi być mi przestać być żal, ale muszę zażądać zwrotu tego, bo to było moje. A więc, kochani, zaczynamy od nowa i mamy błogosławieństwo pełnego sukcesu. dlatego że to wszystko jest Boża wola dla nas. Wiecie, ale też tak sobie myślałem, że no bo czasem można się spotkać z taką, z takim punktem widzenia. No, wszystko jest za darmo. Pan Jezus umarł za mnie na krzyżu, wszystko to mi dał, On mnie tak bardzo kocha, więc po prostu jest super. I tak sobie myślę, no to wtedy by to było tak. Bóg, dobry Bóg, daje każdemu wszystko, co chce mu dać na podstawie swojej miłości. No i mówi, no wiesz, no to dałem ci to za darmo, no to masz to, wszystko jest okej, nie musisz się niczym więcej interesować, nawet nie musisz o mnie pamiętać, dałem ci to. No ale, ale czytamy, że Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Bóg oczekuje od nas. Bóg chce widzieć, że nam na Nim zależy. Bóg chce widzieć, że Go bardzo kochamy. Bóg chce rozumieć, chce wiedzieć, że my rozumiemy, że to wszystko, co mamy, to mamy z Jego łaski za darmo. Ale też mówi nam ciągle, i mamy takie doświadczenie, że te rzeczy są nam gdzieś zabierane, że nie we wszystkim funkcjonujemy. Musimy się temu przeciwstawić. Gwałtownie musimy się temu przeciwstawić. W tym rozumieniu właśnie pozytywnym, że potrzebujemy być entuzjastami. Potrzebujemy być konsekwentni, potrzebujemy być uparci w tym, a to wszystko do nas przyjdzie, a jeżeli straciliśmy, to wróci, bo to jest Boży dar dla nas, to jest Jego wola dla nas. I tak po prostu musi być. Kochani, to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Może powstańmy do modlitwy, a może ktoś chciałby mi pomóc w tej modlitwie, to bardzo zapraszam. Ojcze, tak bardzo dziękujemy Ci za Twoją miłość. Tak bardzo dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas każdego dnia, w każdym momencie. Zawsze możemy na Ciebie liczyć. Ale też, Panie, chcemy pamiętać o tym, potrzebujemy pamiętać o tym. Pomóż nam, abyśmy o tym pamiętali, że do nas też coś należy. Panie, żebyśmy pamiętali, że Ty już wypełniłeś swoją część przymierza. A my żyjemy w czasie, kiedy ta nasza część przymierza musi być wypełniana, musi być realizowana. Duchu Święty, jesteś z nami ciągle. Ciągle do nas mówisz, ciągle nas zachęcasz. Kiedy trzeba, ostrzegasz. Raz tego słuchamy, raz nie. Ojcze, potrzebujemy znaleźć się w trochę innym miejscu. Potrzebujemy znaleźć się w tym Twoim miejscu. Potrzebujemy znaleźć się na Twojej drodze. I chcemy umieć iść tylko w jednym kierunku. Nie cofać się, nie zbaczać. Iść tylko w jednym kierunku, do celu, który Ty wyznaczyłeś. Do celu, który każdemu z nas pokazałeś. Panie, Tobie niech będzie chwała. Halleluja. Amen.